Najświętszy Duchu, jak co wieczór, jak codziennie, jak nieustannie wzywamy Twojej obecności. Duchu Święty, prosimy Cię, zstąp na nas, ogarnij nas, wypełnij nas. Prosimy Cię, Duchu Święty, módl się w nas. Ty nas, Duchu Święty, naucz, jak mamy wołać, jak mamy błagać, jak mamy prosić i uwielbiać. Duchu Święty, stąp na nas dzisiaj przede wszystkim w Twojej prawdzie. Przekonaj nas o tym, kim jesteśmy i kim jesteś Ty. Jacy jesteśmy przed Tobą i przed kim stoimy. Duchu Święty, niech Twoja prawda nas zaleje, niech nas wyzwoli. Niech nas uwolni od wszelkiego zła. Duchu Święty, bardzo Cię potrzebujemy. Bez Ciebie nie wiemy, jak się modlić, bez Ciebie nie wiemy, jak stawać przed Bogiem. Dlatego prosimy Cię, przyjdź. Prosimy Cię, napełnij nas. Prosimy Cię, poprowadź nas. Zawołajmy z całego serca, żeby On w nas był. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Bardzo serdecznie witam wszystkich nielicznie zgromadzonych w kościele i miejmy nadzieję licznie zgromadzonych przed radioodbiornikami, albo raczej telewizoro, interneto odbiornikami. Kochani, chciałbym, żebyście na początku wstali, bo posłuchamy sobie fragmentu Ewangelii z 18 rozdziału świętego Łukasza od 9 wersetu. Tak tam opowiada święty Łukasz. Powiedział też Jezus do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, taką przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie, proszę. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem, pewnie pamiętacie, zajmujemy się modlitwą w jej trzech wariantach. Wczoraj mówiłem o modlitwie prośby, o modlitwie błagalnej. Dzisiaj zajmiemy się drugim rodzajem stawania przed Bogiem. Jestem przekonany, że trudniejszym niż to wczorajsze. Jutro myślę, że jeszcze trudniejszym, czyli uwielbianiem Pana Boga. Tak jak wam mówiłem, czytamy sobie również świętego Łukasza, dzisiaj, wczoraj i tak też będzie jutro, w takich fragmentach jego Ewangelii, które często się nazywa małym katechizmem modlitwy, czyli opowieściach Pana Jezusa, jak się modlić. I kochani, kiedy dzisiaj sobie przejrzałem to, co chcę wam powiedzieć i kiedy trochę siedziałem z tą Ewangelią, to doszedłem do takiego wniosku, że zasadniczo cała ta konferencja się sprowadza do dwóch słów. Że w sumie to powinienem wam powiedzieć dwa słowa i stąd pójść, bo tu nie ma co więcej rozważać. Tylko, że wtedy pewnie wy byście się obrazili, ja bym czuł niedosyt, a Pan Bóg nie wiem co na to. Dlatego spróbuję wszystko, co wam powiem, opowiedzieć tak, żeby potem wykwitły z tego dwa słowa. I myślę, że kiedy to, co opowiem, jeżeli zrobię to dobrze, to te dwa słowa w was wybrzmią, a tylko tych dwóch słów potrzebujemy, żeby zrozumieć modlitwę błagalną, w sensie przebłagalną, modlitwę, której próbujemy stanąć z naszymi grzechami, z naszą słabością przed Bogiem. Bo, to też do mnie dzisiaj doszło, że rzeczy najtrudniejsze są najprostsze. W takim sensie najtrudniejsze się najprościej wyraża. One są trudne właśnie dlatego, że są takie unikatowe, że nam nie trzeba dużo kombinować, to nie jest fascynujące, tylko chlas. Tyle wstępu, opowiem. Kochani, ta przypowieść tak naprawdę pokazuje wszystko, co trzeba wiedzieć. Bo pokazuje, na czym nie polega modlitwa przedbłagalna i pokazuje, na czym polega modlitwa przebłagalna. Zobaczcie, że zaczyna się w ogóle od tego, i to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że modlitwa, którą Pan Bóg przyjął, jest bardzo krótka. Modlitwa tego celnika, która została wysłuchana i Pan Jezus powiedział, ten został usprawiedliwiony, to jest proste, Panie, ulituj się nade mną grzesznikiem. Nic więcej. Nie były nadwymienione grzechy, nie było mowy o tym, co to było złe w tym człowieku. Proste, krótkie jedno zdanie. Wiecie, że tam, gdzie jest zmiłuj się nade mną, to jest coś, co my znamy z takiego naszego kościelnego życia pod hasłem Kyrie eleison, no bo to jest dokładnie to. Greckie wyrażenie zmiłuj się, Panie. I kochani, łatwo zauważyć, że Kościół to traktuje, że tak powiem, bardzo poważnie w jakim sensie. Zobaczcie, że prawie wszystkie modlitwy, wszystkie nasze działalności zaczynają się od tego. No weźcie jakąkolwiek litanię, nie? Jak się spotkają ludzie na nabożeństwie, to każda litania się zaczyna Kyrie eleison, Chryste eleison, nie? Czyli od tego zmiłuj się, proszę. Znaczy, zanim zaczniemy się modlić, błagam Cię, przebacz. Jak pójdziemy na Eucharystię, no to zauważcie, zaraz po Ojcze Nasz, nie? Przepraszam, po imię Ojca i Syna, czyli zaraz po przywitaniu, po dzień dobry, pierwsze co robimy, Kyrie eleison, Chryste eleison. Też jak patrzymy na inne formy modlitewne, nie mówię, że wszędzie i zawsze, ale jest ich bardzo dużo. W brewiarzu się to pojawia, w bardzo wielu miejscach. Nie? Mój ulubiony, będę go oczywiście wspominał tysiące razy, biskup Grzegorz, mówi, że tak naprawdę modlitwa chrześcijańska, która nie zaczyna się od Kyrie eleison, nie istnieje. W sensie, że jeżeli chrześcijanin nie zaczyna modlitwy od zdania zmiłuj się nade mną, to nie wiadomo, kto się modli. Dlatego, że każdy człowiek, który staje przed Bogiem, pierwsze co potrzebuje, to żeby się Bóg nad nim zlitował. I jeżeli człowiek nie zaczyna, nie ma tego w sercu, traktuje to tylko na wyjątkowe okazje, w sensie okej, jak pogrzeszę i pójdę do spowiedzi, no to wtedy jasne, że przepraszam, nie? Ale kochani, czy macie na przykład taką, nie wiem, praktykę? No bo ja chyba nie mam. Że kiedy się budzimy rano, pewnie się jakoś rano modlicie, mam nadzieję, nie? To czy zaczynamy modlitwę właśnie od tego, zmiłuj się. Ja wiem, że kiedy mamy słaby dzień, to mówimy, nie, Boże, zlituj się, bo już nie mogę, nie? Ale nie chodzi mi o słabe dni. Biskup Grzegorz mówi, że modlitwa chrześcijańska, która nie rozpoczyna się od wzywania zlitowania Bożego, to nie jest modlitwa chrześcijańska. I kochani, dlaczego mamy z tym problem? Jestem przekonany, że mamy z tym problem dlatego, że większość z nas, kiedy myśli o modlitwie przebłagalnej, o modlitwie, gdzie chcemy Boga prosić o miłosierdzie, o zmiłowanie, o przebaczenie grzechów, o ratunek i tak dalej, to mamy na myśli zazwyczaj taki stan poczucia winy. Taki stan takiego, że kiedy człowiek naprawdę się modli przebłagalnie, no jak tak strasznie jest mu źle i tak strasznie żałuje. Zobaczcie, jakie często ludzie mają pytania. Ja to często słyszę w konfesjonale, ale proszę księdza, no mam takie i takie grzechy, ale jak ja nie żałuję, to jest tak wtedy okej? Okay? No bo ja nie potrafię tego żałować, nie? Zobaczcie, że to nas zazwyczaj interesuje. Czyli tak, czy czujemy, że jest źle? Kochani, to jest, że tak powiem, zupełnie nie od tej strony do tej modlitwy. Od jakiej strony trzeba do niej podejść? Najpierw zobaczmy stronę negatywną, czyli jak tego nie robić. A jestem przekonany, że wielu z nas tak robi, mimo że pewnie nie wprost, ale wielu z nas tak właśnie się modli. Zobaczcie, mamy tutaj przykład tego faryzeusza. On jest oczywiście bardzo negatywną postacią, to jest jasne. Zaraz zresztą pokażemy sobie dlaczego, bo on jest naprawdę fatalnie negatywną postacią. Ale gdyby zdjąć ten bagaż, który już znamy, to koniec tak na pierwszy rzut oka, to jest naprawdę spoko gość. W sensie, jeżeli się założy, że to, co on mówi, to jest prawda. No bo co innego oczywiście, jeżeli to jest wszystko ściema, nie? Ale jeżeli on mówi prawdę o sobie, słuchajcie, to jest w ogóle spoko gość. To jest facet, który prawdopodobnie nie ma jakichś ciężkich grzechów. Mówię, odejmijmy na chwileczkę tą taką otoczkę, którą znamy już. Ale on mówi, no nie jestem jak oszust, jak złodziej, jak zdzierca, no nie robię takich rzeczy. Czyli mówi, nie dopuszczam się naprawdę złych przewinień, jakichś takich bezeceństw, nie robię tego. Mało tego. Ten gościu mówi, że 2 razy w tygodniu pości. Mówię, zakładam, że to jest prawda, nie? Że on nie tylko tak gada, tylko to jest rzeczywiście prawda w nim. Kochani, kto tutaj spośród nas, albo z szanownych internautów, może z czystym sumieniem podnieść rękę i powiedzieć, że 2 razy w tygodniu pości. Uwaga, i nie chodzi mi pości w tym sensie, że nie jem w piątek mięska, nie? Dzisiaj nie jedzenie w piątek mięska zazwyczaj nie wiąże się z żadnym wyrzeczeniem, nie oszukujmy się, jest tyle dobrych innych rzeczy, że dajcie spokój, nie? Nie, tylko pości w sensie, że kto z nas na przykład 2 razy w tygodniu odmawia sobie na przykład jednego dnia kilku posiłków i drugiego dnia kilku posiłków. Kochani, jestem przekonany, że niewielu z nas, jeżeli w ogóle. I to nie tylko raz w tygodniu. Ten gość, mówię, zakładając, że to jest prawda, on naprawdę 2 razy w tygodniu pości. Mało tego, mówi, że ze wszystkiego, co ma, oddaje 10%. Ze wszystkiego. Uwaga, kochani, czy 10% wszystkich waszych pieniędzy, dóbr i czegokolwiek tam innego jeszcze przeznaczacie na dobre cele? Nie mówię nawet, że tylko na kościół, ale na przykład na jakąś pomoc, na ludzi biednych, na różne organizacje pomocowe. Czy macie takie w ogóle myślenie, że jak tylko dostajecie jakieś pieniądze, nie wiem, może zarabiacie, albo dostajecie, nie wiem, od mamy kieszonkowe, albo macie jakieś inne pieniądze, nie, które skądś tam przychodzą. Czy macie taką myśl od razu, jak dostajecie stówkę, aha, no to dyszkę od razu odkładam, bo dyszka jedzie na dzieci, które potrzebują. Macie w ogóle takie myślenie? Kochani, ten człowiek przy założeniu, że to, co on tu gada, to jest prawda, a nie tylko ściema taka, że tak powiem, przed Panem Bogiem, nie? Ale przypuszczam, że to prawda, skoro to mówi Panu Bogu. Przecież chyba by wiedział, że Pan Bóg wie, że na przykład, no ta pościsz, nie? Więc jeżeli to jest prawda, słuchajcie, to jest naprawdę niezły gość. To takich katolików to ze świecą szukać, nie? Bez żadnych ciężkich grzechów, nieustannie dzielące się tym, co ma, asceta. Uwaga, także to jest tylko pozór. Dlaczego? Kochani, to co się tu dzieje, kiedyś słuchałem takiej konferencji biskupa Grzegorza oczywiście, gdzie wspomniał o tym faryzeuszu. Bardzo mnie to ujęło. On to mówił jeszcze, kiedy był rektorem w seminarium w Krakowie, co nie? I mówił to klerykom, kiedy widział, jak się klerycy modlą. Otóż, kiedy widział nabożeństwa kleryckie, oczywiście nie wszystkie, nie zawsze, to jasne, nie? Ale kiedy czasem się przyglądał klerykom, jak się modlą, to mówił, że drodzy bracia, to, co się tutaj w tej kaplicy dzieje, to jest tak zwana, kocham to wyrażenie, uwaga, teraz zacytuję, zorganizowana obraza boska. Mówi, to w jaki sposób my się modlimy, mimo że się modlimy, czyli wydawałoby się, że robimy dobre rzeczy, ale właśnie to nabożeństwo, które odprawiliśmy, ta procesja, którą żeśmy zrobili, No pewnie o Eucharystii to trudno tak powiedzieć, bo Eucharystia jest przede wszystkim dziełem Pana Boga, ale myślę, że też ludzie tam w niej uczestniczący, czy też kapłan, też może odprawiać zorganizowaną obrazę boską. Ona jest dobrze zorganizowana. Są dobre teksty, są dobre gesty, są wszystkie potrzebne jakby elementy, ale u jej źródła jest zorganizowana obraza boska. A nie na czym polega zorganizowana obraza boska? Zobaczcie. Pierwsza rzecz. Jest tam napisane w tej Ewangelii, że ten faryzeusz, kiedy się modlił, kiedy stanął przed Bogiem, nie? To mówi ewangelista, on modlił się w duszy. Co to znaczy? No nie gadał tego na głos, co nie? To nie tak, że stał i mówił to tam w kościele, nie? Boże, dobrze, że nie jestem jak tamten celnik. No na tyle miał taktu, że tego nie mówił na głos, nie? Tylko sobie to myślał, nie? Spojrzał na niego i och, uff, dzięki ci Panie, że nie jestem taki jak on. Ale uwaga, to wyrażenie, kochani, modlił się w duszy, można też przetłumaczyć trochę inaczej. To można przetłumaczyć, modlił się sam w sobie, sam do siebie. Co to znaczy? Kochani, on tak naprawdę nie gada z Bogiem. On używa słowa Bóg oczywiście, ale on tak naprawdę spotyka się tam sam ze sobą, czyli sam ze swoim własnym wyobrażeniem tego, kim on jest, tego, kim są inni ludzie i też pewnie tego, kim jest Pan Bóg. Niektórzy nawet komentatorzy, kiedyś słuchałem takiego kazania, chyba to był ksiądz Piotr Pawlukiewicz, bo już nie pamiętam kto, ale chyba on. On mówił, że kiedy ten faryzeusz mówi Boże, skoro się modlił sam w sobie, to on w ogóle do siebie mówi Boże, w sensie tu mówi, bo on się modli sam w sobie, sam do siebie. On nie staje przed Bogiem, mimo że stoi. Kochani, bardzo wielu z nas, kiedy się modli, kiedy staje przed Bogiem, to tak naprawdę nie staje przed Bogiem. Tylko stajemy przed naszymi własnymi właśnie albo lękami, albo pragnieniami, albo poczuciami winy, albo porównaniami do innych, albo naszymi wyobrażeniami o sobie i tak dalej. Zaraz wam pokażę, w jakiej kontrze to robi celnik. Ale kochani, tutaj pierwsze, co się dzieje, to właśnie to, że on nie stanął przed Bogiem, nie powiedział, Panie Boże, daj mi obraz tego, kim ja jestem, daj mi obraz tego, kim jest ten celnik, daj mi obraz w ogóle innych. Nie, on ma już ustalone. Ten celnik, to ja wiem, jaki jest. Uwaga, jak on się zachowuje? Jak Bóg. A skąd on zna serce tego celnika? Ale on wie, jaki on jest. Uwaga, on jest na miejscu Boga. On, kiedy myśli o sobie, nie pyta Pana Boga, Panie Boże, a podobają Ci się moje dziesięciny, czy niekoniecznie? Tylko on wie, że one są super. On wie, że jego posty, że jego dziesięcina, że jego niebycie zdziercą jest ekstra. On nie pyta Pana Boga. Kochani, to jest pierwsza rzecz. Pierwszy element zorganizowanej obrazy boskiej polega właśnie na tym, że my się de facto nie spotykamy z Bogiem, tylko sami ze sobą. Kochani, z czego to się bierze? Na czym to polega? Kochani, zobaczcie, że on w tym swojej gadce zaczyna oczywiście od porównania, nie? Mówi, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak zdziercy, oszuści, no i jak tamten, nie? Czyli jego budowanie tego, kim on jest, nie polega na prawdzie o nim, tylko na prawdzie o nim względem kogoś, nie? Kochani, to jest bardzo ważna rzecz. Kochani, to jest esencja tego, co się z nami stało w grzechu pierworodnym. Czy wy pamiętacie, na czym polegał grzech pierworodny? Bo my wszyscy oczywiście mamy takie te głupoty w głowie, nie? Wzięli jabłko, zjedli, no i Pan Bóg się obraził, że mu jabłko zjedli, nie? No wszyscy wiedzą, że nie o to chodzi, tak? Że to są tylko symbole, to jasne. Ale jaka jest istota tego, co się stało? Mówimy, no nieposłuszeństwo Bogu. No prawda, ale to jest za mało jeszcze. Czy wy zauważyliście, na czym polegał szwindel szatana? Przepraszam, że to powiem, bo to będzie teraz komplement, ale ten gość jest po prostu przemądry. Przepraszam, że tak mówię, bo nie chcę go chwalić, bo on nie nadaje się do chwalenia. Ale on jest po prostu przeinteligentny. Zobaczcie, co on zrobił. Przychodzi do pierwszego człowieka, nie? Do Adama i do Ewy. Adam i Ewa są cymesik. Pan Bóg ich naprawdę stworzył idealnych. Nie tak, że czegoś tam brakuje, nie? Że Pan Bóg mówi, no zrobiłem na razie tak na brudno, za jakiś czas tam, wiecie, ten kawał, nie? O tym, dlaczego Pan Bóg stworzył, nie? Najpierw Adama, potem Ewę, bo Adam jest na brudno, nie? Ewa jest dopiero tym takim doskonałym dziełem Bożym. Ale nie. Słuchajcie, Pan Bóg Adama i Ewę stworzył na gotowca. Oni są gotowi do życia wiecznego. niczego tam nie brakuje. I zobaczcie, co robi szatan. To jest geniusz ten facet. Przychodzi ten wąż, nie? I mówi do Ewy tak: słuchaj, Ewa, bo ja to słyszałem, mówi, że wam Bóg podobno zabronił jeść tutaj z tego wszystkiego w tym ogrodzie. Ewa głupia nie była. I nie da się kłamstwa mówić, nie? I mówi: nie, mówi, nieprawda. Mówi: nie mówisz prawdy. Mówi: jest takie jedno drzewo, Bóg zakazał, tak? Z tego jednego powiedział: nie jedzcie, bo se krzywdę zrobicie. Z tego nie jedzcie, ale mówi: wszystkie inne drzewa, przyściutko jest wasze, nie? Czyli Ewa jeszcze jest jakby, dobrze myśli. Tam trochę nakłamała, nie? Bo tam powiedziała, no, że zakazał dotykać, nie? Ale to już tam niech będzie, no, trochę sobie wyobrażała, nie? Ale generalnie trzyma się prawdy. Czyli mówi: dobra, nie. I co wtedy robi ten geniusz? Mówi: aha, czyli czegoś nie macie. Mówi: jak zjecie, to będziecie jak Bóg. Czyli co mówi? Możecie być kimś innym, niż jesteście. I mało tego, to inne będzie lepsze. Czyli mamy Adama i Ewę doskonałych i gotowych, a szatan zasiewa wątpliwość. Chyba tacy jednak nie jesteście, no bo zobaczcie, no tam jest taki, on jest trochę lepszy od was, ten Bóg, nie? I jakbyście to zjedli, to będziecie jak on. Uwaga, kochani, na czym polega kuszenie grzechu pierworodnego? Na tym, że ty taki, jaki jesteś, jakim cię Pan Bóg stworzył, nie? U zarania swojego pomysłu, że jesteś niewystarczający, że czegoś brakuje. I uwaga, Adam i Ewa się na to wzięli. Mimo że wszystko mieli, mimo że niczego im nie brakowało, że Pan Bóg ich stworzył doskonale, to oni: o, no rzeczywiście, moglibyśmy być kimś innym. No to poszli w to. I uwaga, kochani, zobaczcie, jakie potem są konsekwencje tego. Pamiętacie te mowy Pana Boga do Adama i do Ewy po grzechu pierworodnym, kiedy on mówi, jakie będą skutki tego grzechu, nie? To nie znaczy, że Pan Bóg te skutki zrobił, nie. On tylko mówi: teraz w związku z tym, co żeście wybrali, to takie wam się rzeczy porobią. Jakie? Na przykład do Ewy mówi tak: będziesz podległa mężczyźnie i nie będziesz potrafiła zapanować nad tym, że chcesz mu być posłuszna. Uwaga, czy to jest pomysł Pana Boga, żeby taka była Ewa? Nie. Popsuło się to, kim byliśmy. Ewa nie miała taka być. A mówi: teraz będzie tak, że będzie twoje pożądanie kierowało się w kierunku męża i on będzie nad tobą panował. Mówi: to nie jest mój pomysł, ja tego tak nie wymyśliłem. Bo ja cię wymyśliłem super, Ewa. Ale skutek tego, co żeście zrobili, że chcecie być inni niż jesteście, no to masz. Do Adama mówi: chłopie, będziesz pracował, pójdziesz w pole uprawiać, będziesz chciał zbierać plony, nic tam ci nie wyjdzie. Po prostu ziemia cię będzie rodziła po prostu cierni i oset. Będziesz ciągle niezadowolony, że ci nic nie idzie. I uwaga, Pan Bóg nie mówi: to jest kara, tak wam teraz zrobię za to, co zrobiliście. Nie, mówi: to wyście wybrali, że chcecie być kimś innym, niż ja was stworzyłem. Kochani, to jest rdzeń grzechu w nas. Że my ciągle nie patrzymy na to, kim jesteśmy, na to, co mamy, na to, co Pan Bóg nam daje, na to, jakich Pan Bóg nas chce mieć, tylko mamy tak jak ten faryzeusz. No bylebym tylko nie był jak tamci, ewentualnie bardzo bym chciał być jak tamci. I to, kochani, każdy z was ma takie coś, że macie wokół siebie ludzi, o których są, mówicie: o Boże, dobrze, że ja taki nie jestem, nie? Oglądacie telewizję, widzicie różnych ludzi, którzy robią jakieś zło, robią jakieś, nie wiem, katastrofy, grzeszników, widzicie polityków i myślicie: o, ja to taki nie jestem. Ja nigdy taki nie chcę być jak oni. Co to jest? To jest dokładnie to, kochani. A jak ktoś ci powie: ty to jesteś taki sam jak oni, jak się oburzamy, nie? Nie. Ja nie jestem jak ci zdziercy i ci wszyscy oszuści. I oczywiście mamy też drugą stronę. Włączymy sobie Instagramka, nie? Przejrzymy tam tylko, co tam pokazują. O Boże, tato ma życie. Ale ma życie. To, że pozowała 18 razy do tego zdjęcia, żeby wyszło, to jest nieistotne, nie? Ale ona ma. A ja jak spojrzę w lustro, matko, to nawet z filtrem na Instagrama nie pójdzie, nie? Kochani, to jest dokładnie to. Uwaga, zorganizowana obraza boska polega na tym, że przed Bogiem staje człowiek nie ten, który jest, Tylko człowiek, który nie chce być tacy jak inni, albo chce być tacy jak jeszcze inni. Czyli nie stoi ten, który stoi, tylko chciałby stać jakiś inny. Kochani, ciągle to w kółko to robimy, nieustannie. Moi drodzy, powtarzałem to już wielokrotnie, do tego jeszcze na sekundę tylko wrócę. Ja bardzo lubię to w tej przypowieści o tych pannach, nie? Mądrych i roztropnych, mądrych i głupich. W sensie tam tłumaczą, kocham te tłumaczenia, nie? Były rozsądne i nieroztropne, żeby nie obrazić pani, co nie? Nie, no tam jest napisane, głupia i mądra była, po prostu, nie? I uwaga, to nie chodzi o kobiety, to nie jest przypowieść o kobietach. To jest przypowieść o duszach. To jest tak samo o każdym mężczyźnie. Dusza ludzka jest albo mądra, albo jest głupia, nie? Tam jest ten jeden szczegół, który zawsze mnie strasznie ujmuje. To kiedyś ojciec Augustyn Paranowski na to zwrócił uwagę. Pamiętacie, jest ten moment, kiedy one tam czekają, nie? Te panny z tymi lampami, pospały się, wołają tam, że idzie ten oblubienie, zaczynają te lampy tam oporządzać, nie? No i się okazuje, że tam niektóre nie mają. I tam jest po grecku super napisane. Tam, gdzie jest napisane, że one oporządzały te lampy, jest słowo, które wszystkie panie, panowie pewnie mniej, ale wszystkie panie doskonale znają, nie? Tam jest greckie kosmeo. Znacie to, drogie panie, robicie to codziennie przed wyjściem z domu, nie? No stąd się wzięło słowo kosmetyka, kosmetologia i tak dalej. To jest z Greki, jest bardzo poważna rzecz. Możecie powiedzieć, ja praktykuję filozofię grecką, kiedy stoisz przed lustrem, nie? Bo kosmeo, oporządzać, to jest źródło słowa kosmetologia. Drogie panie, kiedy stoicie przed lustrem, to właśnie oporządzacie to, co się tutaj dzieje, nie? Czyli mówisz, tak się ludziom nie pokaże, nie? Muszę to oporządzić. Uwaga, czyli co tam się dzieje? Te baby, przepraszam za to wyrażenie, bo chodzi mi o duszę, o głupie dusze. Głupia dusza próbuje się oporządzić, czyli co próbuje zrobić? Próbuje się umalować. Czyli tutaj zapudrować trochę, tam trochę, żeby to nie było widać, że tu jakiś prysz wyskoczył, tu żeby lepiej wyglądało, tu jakąś taką krzywiznę, żeby to tak było prościej, symetrycznie i tak dalej. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedy oporządziły te lampy, nie, tam jeszcze poleciały do jakichś kupców, czy jeszcze ludzi poprosiły, oporządźcie nam to, nie? Bo same nie dały rady w ogóle, czyli poszukały jeszcze u ludzi, wróciły do tego gościa, do tego oblubieńca, nie? To jest zatrważający moment. Pukają tam i tam słychać, kto tam, nie? No to my, mówią, że myśmy tutaj umówione były na wesele, nie? I on wtedy mówi straszne zdanie. Mówi, ale ja nie wiem, kim wy jesteście. Mówi, nie znam was. Jak to on ich nie zna? Przecież są jego oblubienice. Jak może nie znać swoich oblubienic? Jeden z komentarzy mówi, nie poznał, bo były umalowane. Bo zrobiły kosmeo. Czyli chciały wyglądać lepiej, niż wyglądają. Jeden z ojców Kościoła, chyba Grzegorz z Nysy, tak mi się pewnie wydaje, bo ja zawsze tylko Grzegorza czytam, więc pewnie Grzegorz, napisał, że gdyby nie miały nawet tej oliwy w tych lampach i nie miałyby tego światła, ale poszłyby tam i stanęły przed nim, bez tej oliwy i powiedziałyby, no nie ma, no, to by powiedział, chodźcie. Ale w związku z tym, że próbowały lepiej wyglądać, niż wyglądały, to on mówi, no tej tapety to ja nie znam. Ja nie wiem, co tam jest tam za tą tapetą. Jakbyś mi się pokazała prawdziwa duszo, no to bym cię wziął. A że ty mi tu taką jakoś taki teatrzyk tu odstawiasz, to ja nie wiem, kto to jest. Kochani, co się dzieje w tym pierwszym przypadku, w tym faryzeuszu? On próbuje się przedstawić Bogu. Pamiętacie to zdanie, kto straci swoje życie, ten je znajdzie, nie? Kto je zachowa, ten je straci. Pamiętacie, nie? Takie zdanie. Wiecie, jak to Hieronim przetłumaczył w Wulgacie? Przetłumaczył tak. Kto sam swoją duszę chce zbawić, ten ją zniszczy. Czujecie, jakie to jest mocne? Hieronim to tłumaczy, kto sam swoją duszę chce zbawić, czyli Panie Boże, ja się wiem, że jestem beznadziejny, ale ja się jednak nadaję do zbawienia. Czyli tak się bardzo postaram. To ten ją zniszczy, mówi Hieronim. Czyli kto sam próbuje się naprawić przed Bogiem, żeby się Panu Bogu podobać i żeby to Pan Bóg przyjął, tak mu to pokaże, ten ją zniszczy. Kochani, my to wszyscy robimy w kółko. W kółko. I nie chodzi mi o jakąś taką filozofię życiową. Nie była jakaś w ogóle taka filozofia, taka herezja. Nazywa się to pelagianizm. To już Kościół odrzucił tam w III wieku. Było takie przekonanie, że człowiek sam się może zbawić swoimi własnymi wysiłkami. A to nie o to chodzi, kochani. My to robimy w kółko przecież. Zauważyliście, jak się spowiadamy? Jakich używamy słów w spowiedzi? To jest taka drobnica i to trudno jakby łatwo przegapić. Ale to jest dokładnie to. Jakby, ja wiem, bo spowiadam, nie? Więc jakby słyszę, co mówicie. Mało tego, sam się spowiadam, nie? Więc wiem. Zobaczcie, na przykład, używacie takiego słowa czasem w spowiedzi, właśnie czasem, że idziemy do konfesjonału, nie mówimy tak, że czasem przeklinam. Uwaga, dlaczego używamy słowa czasem? Co się ojciec czepia? No Boże, no słowo jak słowo. No. Chodzi o to, że nie klnę w każdym zdaniu, tylko no po prostu raz na jakiś czas to się zdarzy, nie? Uwaga, co to zdanie znaczy? Że tak naprawdę to nie jest prawdziwe moje ja. Że ja mam takie wydarzenia, takie wypadki przy pracy, ale to nie jestem ja prawdziwy. To właśnie znaczy słowo czasem. Albo to słowo, które właśnie powiedziałem, czyli zdarzyło mi się, nie? Kocham to spowiedzi. Od ostatniej spowiedzi zdarzyło mi się obrazić Pana Boga następującymi grzechami, nie? Uwaga, co to znaczy? Znowu, to nie jestem ja, tylko było takie wydarzenie w moim życiu. Ono było jednorazowe, albo trzyrazowe, ale ja zrobię wszystko, żeby się więcej nie wydarzyło. To nie jestem ja. Macie na przykład tak, jak ja się spowiadam i na przykład niektóre grzechy, wiecie, że trzeba wymienić co do ilości, nie? Jak są tak zwane poważne grzechy, to nie wystarczy powiedzieć ogólnie, nie? Tylko trzeba powiedzieć, na czym polega grzech, no i jak często, nie? No na przykład, nie wiem, no, jak kradniesz, to nie trzeba, to nie możesz powiedzieć, generalnie kradnę, no chyba, że codziennie, to okej, okay, nie? Tylko na przykład 3 razy wyciągnąłem mamie po 1000 złotych z portfela, nie? Wtedy to dosyć ważne, czy wyciągnąłeś 5 zł, czy 1000 zł, czy 3 razy i tak dalej, nie? Macie tak, ja tak mam na przykład, jak się spowiadam, że jak jest coś takiego poważnego, powiedzmy, że zrobiłem 5 razy, nie? Słuchajcie, ja mam zawsze, jak jestem w konfesjonale, jak mówię te grzechy, zawsze mam taką myśl, ale zawsze, od 42 lat, powiem 4. Wiem, że zrobiłem 5, ale powiem 4. Mam wrażenie, że jak powiem 5, to on tam padnie. Ale 4 trochę lepiej to brzmi. Tylko uwaga, kochani, to brzmi lepiej tylko w mojej głowie, bo on nie wie ile. Jakby wiedział, że było 5, a jakby powiedział 4, mówi, o, a to mniej trochę niż ostatnio, nie? Kochani, śmieję się z tego, ale to są takie momenciki, gdzie dokładnie się pokazuje, gdzie my potrafimy w każdej sytuacji, żeby tylko trochę lepiej coś było. Nie mówię, że się próbujemy wybielić całkowicie, nie? Ale żebym na skończonego drania nie wyszedł. Kochani, kto chce sam swoją duszę zbawić, ten ją zniszczy. Co robi celnik? Na czym polega modlitwa celnika? Czy celnik polegał na tym, że on mówił odwrotnie niż faryzeusz? Ja to jestem najgorszy na świecie, ja się w ogóle do niczego nie nadaję, ja w ogóle... Nie. Nie. Czy celnik zamiast 5 mówił 7? Żeby było więcej jeszcze? Nie. Co robi celnik? Celnik przychodzi tam do tego miejsca, gdzie się modlą. Po pierwsze, Ewangelia go nazywa, że nie śmiał podnieść oczu ku niebu. Co to znaczy? Czy pamiętacie taką scenę, jak święty Piotr, jak jest połów ryb ten pierwszy, jak Pan Jezus powołuje świętego Piotra, nie? Pamiętacie, że wypływają na środek jeziora, łowią strasznie dużo ryb i tam jest taki moment, że napisane, że Piotr, jak zobaczył, ile ryb złowili, to napisane, że upadł na kolana przed Jezusem, przypadł mu do nóg, nie? Czyli zobaczcie, jest pod Jezusem, trzyma go za nogi, ma prawdopodobnie głowę pochyloną i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo ja jestem człowiek grzeszny. Czyli jak sobie nagle uświadomił Piotr, kim jest on, stanęło przed nim prawdopodobnie kilkadziesiąt lat jego życia. On dopiero poznał Jezusa, nie? Wszystko, co zrobił w życiu. Jak znacie Piotra, to był dosyć krewki chłop, nie? Przypuszczam, że dużo zrobił rzeczy, których żałował. Bo on miał zawsze mniej więcej wyprzedzenie 3 minuty między tym, co powiedział, a pomyślał, nie? Więc Piotr tam stanął, jak zobaczył, kto przed nim stoi, w sensie zobaczył, kto to jest, że stoi przed nim Pan, bo on tam do niego mówi, odejdź od mnie, Panie, Kyrios mówi. Kochani, wiecie, że słowo Kyrios to jest zastępnik dla Żyda słowa Bóg. Czyli on się zorientował, kto to jest. Jak zobaczył ten połów ryb, jak zobaczył ten cud, że z tego jeziora wyskakują te ryby, zobaczył, z kim on na tej łódce jest i pomyślał sobie, kim on jest, to po prostu upadł przed nim, pochylił głowę i powiedział, to jest dla mnie za dużo. Ja nie dźwigam tego. Ja z moją małością, z moim grzechem, z Twoim majestatem, nie wiem, co powiedzieć, mówi Piotr. Odejdź, to jakby to, ta rozmowa nie ma sensu. Uwaga, to jest dokładnie to. Wiecie, jak się to nazywa? Pokora. Jak sobie człowiek uświadomi, kim jest, to żadne posty, żadne jałmużny, żaden brak grzechów względem tego, kim jest Bóg, nie mają żadnego znaczenia. No ludzie, nie ośmieszajmy się. No. Co to, że ja poszczę 2 razy w tygodniu, to mnie czyni godnym bycia z Bogiem? Że mój post 2 razy w tygodniu sprawia, że ja się staję jakiś, nie wiem, boski? To, że ja tam komuś daję jakąś pomoc, to co, to czyni ze mnie kogoś równego Bogu? Zobaczcie, co robi ten celnik? On ma tylko jedną prostą świadomość. Jak sobie pomyśli, kim jest Bóg i kim jest On, z Jego przeszłością, z Jego grzechami, z Jego słabością, to pozostaje mu tak stanąć. Co ma więcej zrobić? Mało tego, gdzie staje? Zauważcie, kiedy wszedł, nie śmiał podnieść oczu, czyli żeby tam w ogóle popatrzeć, i stanął z tyłu. Co to jest za postawa stanie z tyłu? Nie wiem, czy zauważyliście, że bardzo wielu ludzi uzyskało pomoc od Pana Jezusa, stojąc z tyłu za Nim. Pamiętacie kobietę cierpiącą na krwotok? Nie? Ta, co 12 lat cierpiała na krwotok. Napisała, że była tak wystraszona i tak się bała tego wszystkiego, czyli też nie śmiała podnieść oczu, że pomyślała sobie tak, no nie pójdę przed Nim stanąć tak twarzą w twarz, bo to jak w ogóle? Mówi, podejdę od tyłu, maznę chociaż tego płaszcza i ucieknę. Co to jest? Ona jest bardzo pokorna. Pamiętacie tę kobietę, która obmyła Jezusowi nogi na uczcie u Szymona? Co jest napisane? Podeszła do Niego od tyłu. Wiecie, jak to od tyłu? To jak on siedział? Kani, no bo oni nie siedzieli na stołkach. Oni leżeli na matach, czyli Pan Jezus leżał, prawdopodobnie oparty, tak? I nogi miał z tyłu. A tutaj była uczta. Wtedy się leżało przy ucztach, nie? Czyli ona nie wparowuje przed Jezusa tam, nie między Jezusa a miskę z jedzeniem. Nie, ona podchodzi od tyłu i tam po cichutku, Pan Jezus tutaj pewnie z kimś rozmawia, a ona mu tam nogi zaczyna myć. Pan Jezus się pewnie zdziwił, nie? Co mi tam się dzieje z tyłu? Kochani, co to jest? To jest taka postawa człowieka, który się nie narzuca Bogu. Który nie idzie i mówi, przebacz mi, ratuj mnie. Nie robi takiego rejtana, nie? Musisz się zmiłować nade mną. Nie, on, bo wie, kim jest on i kim jest Bóg, idzie po prostu po cichutku od tyłu i mówi, ja tam sobie tak stanę, może mnie zauważy. Nie? I może dzięki temu coś mi się stanie. Uwaga! I ta postawa sprawiła, że wystarczyło, że ta kobieta tyknęła jego płaszcza. Ta postawa. Jezus nawet nic nie zrobił, słuchajcie. Nie tak, że Jezus nad nią stanął i nakazuje twojej 12-letniej chorobie odejść. W imię moje Jezusa Chrystusa. Nie. Jezus nawet nie musiał nic robić. Ta postawa, że ja stanę z tyłu w pokorze za Bogiem, sprawiło, natychmiast jej dolegliwość odeszła. Kiedy ta kobieta, która mu umywała nogi, podeszła do niego od tyłu, Jezus, zauważcie, mimo że ona o to nie prosiła, powiedział, córko, odpuszczone są twoje grzechy. Od razu. Od razu. Nie było żadnego wyznania. Jezu, jestem jawną grzesznicą, prowadzę grzeszne życie w mieście, bardzo potrzebuję miłosierdzia, zlituj się nad... Nie było w ogóle tego. Nie było prośby, czy mógłbyś mi przebaczyć. Nie, podeszła od niego z tyłu z taką pokorą. I mówi, dotnę tylko jego palca. Tylko tyle. Jezus natychmiast mówi, córko, twoje grzechy są odpuszczone, idź w pokoju. Pamiętacie, jak Pan Jezus Piotra kiedyś do porządku przywołał? To jest bardzo piękna scena. Pamiętacie ten moment, jak Pan Jezus pyta uczniów pod Cezareą Filipową, nie, za kogo mnie uważają ludzie? Pamiętacie ten dialog, nie? No i tam mówią tam jedni za proroka, inni za Eliasza i tak dalej, za Jana Chrzciciela, a wy za kogo mnie uważacie, nie? No i tam Piotr wtedy olśniony przez Boga Ojca, jak sam Pan Jezus powiedział, to Ojciec mu to poddał, mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. No i Jezus mówi, no, dość dobrze tutaj tak trafił, mówi, ale pamiętaj, że moja misja jest taka, że ukrzyżują, zabiją, pochowają, potem zmartwychwstanę, ale będzie męka. Pamiętacie, wtedy Piotr oczywiście, jak to Piotr, wziął Pana Jezusa na stronę, to jest genialne w ogóle, co to był za facet, nie? Po co do... Boże, musimy porozmawiać, bo tu widzę, że błądzisz, nie? No i upomina go, nie, że nauczycielu, to na ciebie nigdy nie przyjdzie. Ja w swojej wszechwiedzy wiem, że chociaż wszystkie pisma i prorocy mówią, że to na ciebie przyjdzie, to ja jestem ponad pismami i prorokami i mówię ci, na ciebie nigdy to nie przyjdzie na ciebie. Co ty robi Pan Jezus? Tu mamy takie to tłumaczenie, nie lubię tego tłumaczenia. Zejdź mi z oczu, szatanie. Tam jest dosłownie po grecku stań z tyłu. Tam jest dosłownie stań z tyłu za mną. Rozumiem, że to oznacza zejdź mi z oczu, no bo jak stał tutaj, a Jezus powiedział zejdź mi z oczu, no to jak mu zejdzie z oczu, no to będzie z tyłu. Rozumiem, że można tak to przetłumaczyć. Ale mnie się zejdź mi z oczu kojarzy z czymś takim, nie mogę na ciebie patrzeć, nie? Nie, tam Jezus mówi, Piotrze, stań za mną, bo jesteś mi zawadą. Przeszkadzasz mi pójść tam, gdzie ja chcę. Stań za mną. Jak będziesz stał za mną, to cię będzie moja łaska dotykała i cię prowadziła, że nie będziesz głupot gadał. Zobaczcie, to jest za nim znowu. Bóg bardzo lubi pozycję tą taką za nim. Pamiętacie, jak się pokazywał prorokom? Można by całą konferencję zrobić o tym. To co zawsze widzieli? Jego plecy, czyli gdzie oni byli? Stali za nim. Bóg mówił, pokażę ci moje plecy. Twarzy nie zniesiesz, nie dasz rady. Jestem za piękny. Dopóki żyjesz, nie zniesiesz mojego piękna. Dlatego pokażę ci moje plecy. Mojżesz widział jego plecy, Eliasz widział jego plecy. To znaczy, stali za nim. Kani, to jest biblijne wyrażenie tego, co to znaczy pokora. Pokora to nie jest mówienie, jestem beznadziejny i się nie nadaję w ogóle do życia i do Boga. Nie, pokora to jest takie, że idę do Boga i staję sobie cichutko za Nim. Nie mówię, nie, Bóg mnie odrzuca, Bóg mnie na pewno nie okaże miłosierdzia i idziemy. To nie ma nic wspólnego z pokorą. To ksiądz Piotr Prawikiewicz bardzo ładnie o tym mówił. Na czym polega pycha? Pycha to jest bycie najlepszym w czymkolwiek, również w najgorszym. Czyli człowiek, który na przykład mówi, jestem najgorszy na świecie, jest przekonany, że jest pokorny, nie? Nie, jesteś najbardziej pyszny, bo jesteś najlepszy w byciu najgorszym. Jak ktoś mówi, nikt nie nagrzeszył tak jak ja jestem po prostu, no to właśnie zwyciężyłeś, czyli jesteś najbardziej pyszny. To jest bardzo ładna, uważam, definicja księdza Piotra. Mówi, że pycha to jest bycie najlepszym w czymkolwiek, również w najgorszym. Kochani, ludzie, którzy nieustannie mówią, ja jestem do niczego, ja się do niczego nie daję, wcale nie są pokorni. Ludzie, którzy mówią, ja to jestem bez wartości, mnie to nic w życiu nie wyszło, jestem cichutki. Nie, to nie ma nic wspólnego z pokorą, kochani. Pokora to jest prawda. że ja i Bóg, to rzeczywiście się nie nadaje, ale to sobie tam po prostu pójdę, stanę cichutko za nim i tam będę sobie z tyłu stał. I co jeszcze zrobił ten celnik? Jeden bardzo ważny gest. I bił się w piersi. Napisane. Koniec, stąd to wzięliśmy. To, że na początku mszy świętej, nie, kiedy jest Kyrie eleison, Chryste eleison, nie, albo Panie zmiłuj się nad nami, albo moja wina, moja bardzo wielka wina. Ten gest, to jest właśnie gest celnika, nie? Biskup Grzegorz, ukochany, zawsze mówi, że ten gest trzeba traktować na poważnie. Czyli nie, jak on mówi, część księży. Tak często księża w koncelebrze robią, nie? Tak, moja wina, moja, nie? Nie. Napisane jest, że bił się w piersi. Bił się. Siniak został. Jak to skomentował Hieronim? Dlaczego on się bił w piersi? Bo wiedział, że ma tam kamień. Bo ma kamienne serce. I musi je rozbić, to kamienne serce. Hieronim mówi, co to znaczy rozbić kamienne serce? Żeby dotarła prawda do tego serca, że jest grzesznikiem. Czyli żeby przestał wreszcie udawać. I mówi, jak ta prawda tam dotrze, czyli człowiek naprawdę przyjmie, ja jestem grzesznikiem. I to nie tak, że tak czasem jestem. Że generalnie to jestem dobry, ale mi się to tam wydarza tak czasem, że jestem beznadziejny. Nie, tylko ja jestem grzesznikiem. Więc jak Bóg znajdzie człowieka, który nie śmie oczu podnieść do góry, bo wie, że jest grzesznikiem, który stoi z tyłu, bo wie, że to nie ma się co pchać tam w ogóle gdzieś dalej, bo to z czym do ludzi. Nie w takim poniżeniu siebie, tylko po prostu on wie, kim jest. Że co będzie stał tam i udawał, że jest lepszy. I człowiek, który naprawdę sobie do serca wbije, ja się nie uratuję sam. No nie uratuję się sam. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony. Czy widzicie, jakie to jest w ogóle proste? Czy tam są jakieś wielkie wyznania grzechów? Czy tam są jakieś wielkie intelektualne prace nad moją kondycją? Nie. Przyszedł. Mówi, nie, no nie będę patrzył, bo to nie ma co. Bo się nie nadaje. Do przodu też nie idę, bo ja nie jestem z pierwszych ławek, jestem z ostatnich ławek. Biskup Grzegorz zawsze mówi, że prawdziwi katolicy są zawsze z tyłu kościoła. Że ci, którzy są w pierwszych ławkach, to nie mają za wiele wspólnego z katolicyzmem, proszę wybaczyć. Tylko ci, którzy jak ksiądz w ostatniej ławce, to są prawdziwi katolicy. Że on tam stoi, a mówię, najlepsze to jest takie, co za płotem stoi w ogóle tam przed kościołem. Znacie takich, nie? Na wsiach szczególnie, nie? Tam z pecikiem, nie? W kościele był w niedzielę, nie? Tam stał za murem. Uwaga, jeżeli tamten grzesznik będzie stał, nawet z tym petem, a nie dlatego, że olewa kościół, bo ja wiem, że to jest często z tego, że po prostu olewają, nie? A nie dlatego, że olewa kościół, tylko mówi, nie, ja tam nie wchodzę, bo to ja się nie nadaję tam. I stanie z tyłu za Panem Bogiem. Tylko uwaga, za Panem Bogiem. Nie, to, że pójdzie sobie gdzieś, bo on się nie nadaje. To już nie jest pokora. Tak jak mówię, to już jest pycha, że Bóg se z tym nie poradzi, nie? Ale kiedy przychodzi taki grzesznik, stanie za murem i powie, Jezu, ja tu jestem za Tobą. I naprawdę wiem, że to ja się sam nie uratuję. No to już jest po robocie. To tam Jezus może wszystko zrobić. Więc do jakich słów się sprowadza ta konferencja? Tylko do dwóch. Pokornej prawdy. Cała ta konferencja to są dwa słowa. Pokorna prawda. Czyli prawda tego, kim jestem, ale nie prawda pyszna, bo jest też prawda pyszna, nie? Tylko taka prawda pokorna, która staje i mówi, Jezu, zrób to. Ja tego nie zrobię, nie mam Ci nic dodania, nie mogę zasłużyć, nie będę się chwalił moimi uczynkami, nie będę Ci pokazywał, że będę kiedyś lepszy, tylko jestem taki, ja tu jestem. Ale w pokorze mojej przychodzę, bo wiem, że Ty możesz, więc ja pokornie proszę, żebyś mnie z tego wydobył i żebyś mnie oczyścił, żebyś mnie usprawiedliwił i żebyś mnie zbawił. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, a tamten w tej pierwszej ławce stał i dalej stoi. I pewnie myślał, może 3 razy popościć w tym tygodniu, bo wtedy bardziej zasłuży. Kochani, to jest modlitwa błagalna. To jest wbrew pozorom najprostsza modlitwa świata. Tylko my mamy tyle w głowach wkładane, mamy tyle tych filtrów w głowie, że właśnie dlatego ona jest taka trudna. I mam nadzieję, że rozumiecie, że tu nie chodzi o tył Kościoła, że tu nie chodzi o niepodnoszenie głowy, że tu nie chodzi o walenie, nie? Jak to mówił, o, Marek Krzyszkowski kiedyś taką piękną rzecz powiedział na Weekendzie Łaski, mieliśmy takie rekolekcje. I Marek mówi, że kiedyś takie 2 baby były w kościele. Przepraszam, że mówię baby, ale 2 takie starsze panie stały obok siebie i tak było dosyć ciasno. I akurat był ten moment, nie? Gdzie było Baranku Boży. Bo wiecie, że niektórzy ludzie na Baranku Boży też, nie? Tam Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, nie? I jedna baba stała obok drugiej baby i było ciasno. I ta mówi, pani posuń się, bo baranka bije. Więc kochani, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, że będziemy stać z tyłu, nie chodzi o to, że pochylimy głowy, nie chodzi o to, że będziemy baranka bić tak, że sobie po prostu, nie wiem, mostek złamiemy. Tylko tak jak mówi święty Hieronim, kto próbuje sam zbawić swoją duszę, ten ją zniszczy. A kto uzna, że ona jest zniszczona i że ona jest żadna, ten ją da do zbawienia Bogu. Jesteśmy grzesznikami. I to nie jest czasowy stan. Znaczy czasowy o tyle, że do śmierci, okej. Okay. Potem rzeczywiście Bóg nas, miejmy nadzieję, całkowicie odnowi. Ale kochani, dopóki tu jesteśmy, to jesteśmy grzesznikami. Zakończę jednym. Bardzo mnie ujął, często to powtarzam, papież Franciszek swoim pierwszym wywiadem, jak go wybrali na papieża, nie wiem, czy pamiętacie. Jak była pierwsza rozmowa, nie? Po raz pierwszy się papież zgodził na jakiś tam wywiad, żeby przedstawić się światu, nie? Po konklawę. Jakiś tam dziennikarz tak zapytał, tak właśnie tak dziennikarsko, tak, nie? Tak, kim jest papież Franciszek? Tak dobrze to brzmi, nie? Kim jest papież Franciszek? Papież Franciszek odpowiedział strasznie prosto. Wtedy już mnie zdobył całkowicie. Już byłem całkowicie wygrany, w sensie wygrany jego. Nic więcej nie potrzebuję. Stanął i powiedział, kim jest papież Franciszek, pan pyta. Papież Franciszek jest grzesznikiem, któremu przebaczono. Tyle powiedział. Głową Kościoła katolickiego, reprezentantem Chrystusa na ziemi. Nie. Mimo, że jestem wszystkim, to jasne. Ale na pytanie, kim ty jesteś, człowieku? Papież Franciszek stanął z tyłu, spuścił głowę i powiedział, ja jestem grzesznikiem, którego Bóg zbawił. Nie, że tam sam się tu zbawię, tylko jestem grzesznikiem, którego Bóg zbawił. Dlatego w tym człowieku jest taka moc. To nie jest z niego. Dlatego tak tam Jezus może robić, co chce w tym człowieku. I dlatego z niego się tak wylewa miłość. Bo on jest grzesznikiem, któremu przebaczono. I Pan Jezus na niego patrzy i mówi, ten odszedł usprawiedliwiony. Tego to już tu usprawiedliwiliśmy. Kochani, na tym polega modlitwa błagania, w sensie przebłagania. Modlitwa, gdzie stajemy przed Bogiem jako grzesznicy. Pomyślcie proszę o tym, czy tak jest u was. Pokorna prawda. Tyle myślę, trzeba zapamiętać. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Jeżeli tylko macie chęć, wy tu obecni i wy obecni w ekraniku, jutro jeszcze oczywiście nasze 3. spotkanie. Nie zajmiemy się najbardziej hardkorową modlitwą ever, jaka tylko istnieje, czyli modlitwą uwielbienia, która nie ma niestety zazwyczaj nic wspólnego z tym, co my zazwyczaj nazywamy modlitwą uwielbienia. Więc jutro się tym zajmiemy, żeby tego jeszcze poszukać. Przyjmijcie proszę teraz błogosławieństwo na koniec i oczywiście zaśpiewają z tysiącem komentarzy: Boże, jaki ona ma głos! Więc przyjmijcie proszę teraz błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was strzeże, prowadzi i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa.
Odkupiłeś nas za najwyższą cenę.